Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Mimo że Słowianie mieli swój własny wyraz talk na określenie kogoś, kto przekładał słowa w ustnych negocjacjach czy zwykłych rozmowach, zapożyczyli od tureckich ludów stepowych wyraz tłumacz w dwóch wersjach językowych, tłumacz i tilmacz. Po co to zrobili, skoro mieli własny rdzenny wyraz? Może nie wszystkie grupy słowiańskie miały w repertuarze swego języka wyraz tołk. Jest on poświadczony wyłącznie w językach Słowian wschodnich oraz starocerkiewno-słowiańskim, bułgarskim i macedońskim spośród języków Słowian południowych. Gdy tymczasem tłumacz, tilmacz jest znany we wszystkich językach słowiańskich bez wyjątku. Kariera wyrazu tołk rozpoczyna się, jak widać, w okresie wareskim, po około 750 roku, gdy tołkować zaczynają nie tylko skandynawscy Normanowie, Wikingowie i Waregowie, czyli Rusowie, ale także ich fińscy współpracownicy, bałtyccy kontrahenci, a z czasem i hanzeatyccy konkurenci. Wszyscy oni na określenie tłumacza używają wyrazu słowiańskiego, czy może ruskiego, gdyż znane nieznanego w Polsce, Czechach, Chorwacji czy Serbii. Cała strefa bałtycka zaczyna używać określenia słowiańskiego na czynność, która wcześniej musiała być chyba incydentalna, na tłumaczenie między różnymi etnosami, ludźmi o różnych językach. Okres Wikingów to intensyfikacja kontaktów międzyetnicznych. Potrzebny jest nowy zawód, czy też może nowa kompetencja społeczna, negocjacje i tłumaczenia. Kiedy natomiast pojawia się po raz pierwszy w językach słowiańskich turecki wyraz tłumacz, tilmacz? I gdzie się pojawia? Od jakiego ludu koczowniczego zostaje zapożyczony? Jaką historię ma za sobą? Dlaczego na północnej Słowiańszczyźnie, w terenie bałtyckim, wyraz ten jest znany, ale dominuje wyraz tołk. Natomiast na pozostałej Słowiańszczyźnie wyraz tołk w ogóle się nie przyjmuje i nieznany jest tołk, tołkować. Zamiast tego jest tłumacz, tłumaczyć. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta znany jest dziś głównie jako autor dzieła De Administrando Imperio o zarządzaniu państwem, stanowiącego unikalne źródło do dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Napisał on jednak, czy też może zainspirował napisanie wielu innych utworów, w tym De Ceremonis Aule Byzantine, o ceremoniach dworu bizantyjskiego. Po grecku tytuł jest nieco prostszy, objaśnienie porządków w pałacu, oczywiście pałacu cesarza w Konstantynopolu. Wspomina się tam m.in. o strażach pałacowych. Wewnątrz spiżowych wrót oddzielających Augustejon od Wielkiego Pałacu, stali tu i tam tulmaci ze sztandarami, trzymając tarcze, nosząc swoje miecze i kołczany na łuki i strzały. Na zewnątrz kraty spiżowych wrót stała ich cała tłuszcza, jedni przy części zwanej numera, czyli komendantura straży pałacowej, drudzy przy łuku zwanym milion, to był odpowiednik rzymskiego miliarium aureum, miejsca pierwszej mili, skąd zaczynał się rzymski system dróg odmierzany słupkami milowymi. Pozostali marynarze, nadliczbowi talmacjowie i ochrzczeni Rusowie z chorągwiami trzymali tarcze, także nosząc swoje miecze. Kim są te jednostki, nazwane tutaj raz tulmacji, a innym razem talmacji, trzymające straż przed cesarskim pałacem? Ochrzczeni Rusowie to gwardia wareska, a ci, których nazwę zapisano w dwóch wariantach, w dwóch sąsiadujących zdaniach, są trudni do zidentyfikowania. Po raz kolejny wspomina o nich, przedstawiając flotę cesarską, szykującą się w 949 roku do odbicia wyspy Krety z rąk muzułmanów, to samo dzieło o ceremoniach dworu bizantyjskiego. I czytamy w nim tak. Cesarska flota liczyła 150 jednostek, z czego 6 było większymi statkami, pamfylami, a dwa nowo zbudowanymi. Okręty o średniej wielkości Helandia Usiaka liczyły 100 jednostek. Z tych statków należących do Rusów rozmieszczono 6 jednostek w Dyrrachium, dzisiejsze Durres w Albanii i Dalmacji, oraz 3 jednostki w Kalabrii. Pod dowództwem portowego strażnika Stefana i Nipsistiariosa, to jest urząd bizantyjski oznaczający kogoś, kto odpowiedzialny jest za mycie rąk, skierowanego na służbę do Hiszpanii, kolejne 3 jednostki. Do ochrony strzeżonego przez Boga miasta, czyli Konstantynopola, wyznaczono jedną Pamfylę i 24 jednostki. Flota przygotowana do wyprawy na Kretę składała się z 7 Pamfyl, 33 średnich Helandii oraz 40 mniejszych Helandii. Dromony 20 po 2 jednostki, w sumie 40 statków. Rusowie stanowili siłę liczącą 5804 mężczyzn oraz chłopców przygotowanych do wyprawy w liczbie 45, co razem daje 5099 Rusów. No tu się trochę nie zgadza matematyka, ale tak jest w kodeksie. Tulmacji stanowili 318 osób, a uchodźcy, zbiegowie czy też jeńcy 700 mężczyzn. Do ochrony miasta pozostali strategowie Morza Egejskiego wraz z 6 Pamfylami o załogach po 120 ludzi oraz 4 średnimi Helandiami z załogami po 108 ludzi. Liczba tulmacji we flocie jest zatem zdecydowanie mniejsza niż przedstawicieli Gwardii Wareskiej. Jednak ich udział został tu odnotowany. Jest to więc z jakiegoś powodu jednostka ważna. I w innym miejscu tego samego dzieła czytamy. Dla 4 oddziałów cesarskiej floty, dla wodzów i żołnierzy wraz z cesarskimi mandatorami, czyli klientami, lekarzami oraz jeńcami zbiegami, archontami i żołnierzami, tulmacji, rusami, duchownymi oraz obsługą maszyn oblężniczych wynagrodzenie roga ustalono na 1391 funtów złota i 53 liry. Wynagrodzenie przesłane do Dyrrachionu dla 7 Helandii stacjonujących tam oraz dla jeńców tulmacji na rzecz ludzi 793 wyniosło 116 funtów złota oraz 17 miliarenów. Badacze mają problem z ustaleniem, kim są owi tulmacji wymienieni jako straż pałacowa oraz uczestnicy wyprawy morskiej na Kretę, czy też stacjonujący w Dyrrachium tulmacji jeńcy. Prosopografii der Mittelbyzantinische Zeit Online, wydawnictwa Gruyter, wydawnictwo sieciowe, którego data publikacji przypada na rok 2013, określa w ten sposób grupę żołnierzy etniczną, czy jakkolwiek ona byłaby nazwaną, tulmacji. Pierwsza wzmianka, rok 949. Etnos tulmacji. Religia niejasna. Tytuł zawód, najemnicy tulmacji lub też jeńcy wojenni. Miejsce, gdzie się pojawiają, Kreta tulmacji, Dalmacja. Tulmacji, prawdopodobnie najemnicy z Dalmacji, służący w armii bizantyjskiej i tulmacji. Wspomniani w kontekście wyprawy Konstantinosa Gongeliosa przeciwko Krecie w 949 roku. W wyprawie wzięło udział 368 tulmacji. Tulmacji byli prawdopodobnie stałą jednostką najemników, rekrutowaną z mieszkańców nadmorskich regionów Dalmacji, która zazwyczaj pełniła służbę w Pałacu Cesarskim w Konstantynopolu. Pewne wątpliwości wynikają z informacji, że roga, czyli wypłata, która w tym kontekście została przetransportowana do Dyrrachionu Durres, miała być rozdzielona pomiędzy załogi 7 Helandiów stacjonujących tam oraz jeńców wojennych tulmacji. Nie jest jasne, czy jest to błąd tekstowy, czy też tulmacji w Dyrrachionie, w przeciwieństwie do tych z Konstantynopola, rzeczywiście byli jeńcami wojennymi. W wyprawie przeciwko Krecie wzięli również udział jeńcy wojenni, którym wypłacano wynagrodzenie. I tyle podaje ten właśnie prozopograficzny leksykon zamieszczony online, dzisiaj fundamentalny materiał referencyjny do poznania czasów bizantyjskich, kiedy żył Konstantyn Porfirogeneta. A zatem na Dalmację, jako miejsce pochodzenia tej jednostki, wskazywać ma nazwa jej, Tulmacji, przy czym raz nazwano ją Talmacji. Dlaczego jednak Dalmacja miałaby być jakimś szczególnym miejscem rekrutacji, paralelnym do Rusi, skąd rekrutowano Gwardię Wareską, czy też do Skandynawii, z której też znaczna część Rusów służących w Konstantynopolu się wywodziła? No i przecież Konstantyn Porfirogeneta, gdyby chciał zapisać, że to są ludzie z adriatyckiej Dalmacji, czy to słowiańskiego, czy to rzymskiego pochodzenia, potrafiłby bez jakiegokolwiek trudu zapisać odpowiedni przymiotnik Dalmatini. Wyjaśnienia tej zagadki szukać możemy w innym dziele Konstantyna De Administrando Imperio, w opisie ludu koczowniczego Pieczyngów. Pozwolę sobie przeczytać fragment w przekładzie Aleksandra Paronia. Cała Pacynakia dzieli się na 8 temów i ma tyluż wielkich wodzów. Są to następujące temy. Pierwszy zwie się Irtim, drugi Cur, trzeci Ila, czwarty Kulpei, piąty Harawoi, szósty Talmat, siódmy Hopon, ósmy Copon. W czasie, gdy Pacynakici zostali wypędzeni z ich własnej ziemi, wodzem temu Irtim był Waicas, temu Cur Kuel, temu Ila Kurkutaj, temu Kulpei i Paos, temu Harawoi Kaidum, temu Talmat Kostas, temu Hopon Jazi, temu Copon Watas. Po ich śmierci władzę objęli ich kuzyni. Panuje u nich bowiem prawo i dawny zwyczaj, według którego nie wolno przekazywać godności swoim synom ani braciom, lecz zadowolić się jej posiadaniem tylko dożywotnio. Po śmierci są one przekazywane ich kuzynowi lub synowi kuzyna. W ten sposób godność nie pozostaje wyłącznie w jednej gałęzi rodu, lecz także przedstawiciele bocznych gałęzi dziedziczą ją i z nadzieją jej oczekują. Nikt z obcych rodów nie jest dopuszczony do niej i nie zostaje wodzem. 8 temów pieczyńskich dzieli się na 40 okręgów, które mają mniejszych wodzów. 4 plemiona Pacynakitów, czyli Tem Kwarciur, Tem Syru Kalpej, Tem Borotalmat i Tem Bulacopon, leżą po tamtej stronie rzeki Dniepr, ku wschodowi i północy, zwrócone w stronę Uzji, Hazarii, Alanii i Chersonu oraz pozostałych dystryktów. 4 inne plemiona leżą po tej stronie rzeki Dniepr, ku północy i zachodowi, a mianowicie Tem Jazi Hopon, który sąsiaduje z Bułgarią, Tem Katoila, który sąsiaduje z krajem Turków, czyli z Węgrami, Tem Harawoi, który sąsiaduje z Rusią, Tem Javdiertim, który sąsiaduje z obszarami trybutarnymi krainy Ruś, Ultinami, Drewleninami i Lędzeninami, czyli Lędzianinami, oraz pozostałymi Słowianami. Mamy zatem wymienione tutaj plemię pieczyńskie, zwące się Talmat lub też Borotalmat, czyli ciemny Talmat. Ze wspomnianymi przez Konstantyna Porfirogenetę oddziałami armii bizantyjskiej skojarzyła już to właśnie plemię Ellen Glikacji Arweiler w pracy z roku 1960 Recherche sur l'administration de l'Empire Byzantin, czyli badania nad administracją Cesarstwa Bizantyjskiego, która pisze tak. Nazwa wsi pochodzi od plemienia Talmacz, po grecku Tulmacji, z ludu Pieczyngów, który osiedlił się w Kotlinie Panońskiej 100 lat po węgierskim podboju tego obszaru. A zatem Tulmacji, wspomniani przez Konstantego Porfirogenetę, mieliby być po prostu najemnikami pieczyńskimi. Tak więc to oni wzięli udział w wyprawie na Kretę w roku 1949 i to oni byli znani cesarzowi jako strażnicy pałacu. Pieczyngowie z oddziału, bo tak właśnie należy tłumaczyć greckie tema jako oddział, a nie plemię czy klan. Talmat, Borotalmat, Tulmaci, po węgiersku w przyszłości nada formę Talmacz. Tulmaci i Waregowie to dwie specyficzne jednostki najemników w Konstantynopolu około 950 roku. Tulmaci jako koczownicy noszą łuki i strzały, a Waregowie jako Skandynawowie noszą siekiery bojowe. Waregów jest wielokrotnie więcej, gdyż to oni stanowią trzon siły bojowej. Jednak Tulmaci mają również jakieś ważne zadania do wykonania. Jakie dokładnie, tego nie wiemy, ale dwukrotnie wymienieni są razem z Aichmalotej, czyli jeńcami wojennymi, czy może zbiegami, uciekinierami, którzy mają jakąś rolę do odegrania w wyprawie na Kretę. Nie wiemy, czy ci uciekinierzy to są uciekinierzy z wyspy Krety, będący Rzymianami, czy też są to zbiegowie, jeńcy wojenni arabscy, ponieważ wówczas wyspa Kreta znajduje się pod panowaniem arabskich muzułmanów. Latopis Ławrientiewski pod 907 rokiem przy okazji wyprawy księcia Olega na Greków wymienia wśród ludów, które zabrali za sobą Rusowie przeciwko Konstantynopolowi, tołkowinów. Tołkowiny w liczbie mnogiej. Jest to wyraz znany w języku staroruskim, pojawi się jeszcze tylko w słowie o wyprawie Igora, jako nazwa plemienna pogańskich koczowników z południowej Rusi. I ten wyraz tołkowiny oczywiście kojarzy nam się z wyrazem tołk i Max Fassmer uznaje to za kalkę na język słowiański pieczyńskiego plemiennego nazwania Tulmacji. Ponieważ uważa, że to pieczyńskie właśnie Tulmacji wywodzi się i jest, czy nawet nie treść wywodzi się, tylko po prostu jest turecką nazwą tolmacz, czyli tłumacz. A zatem wśród plemion pieczyńskich byłoby jedno, które nazywałoby się tłumacz. Slawiści próbowali nieraz tych tołkowinów jakoś kojarzyć bardziej ze światem słowiańskim, na przykład z plemieniem Tywerców. Inni natomiast próbowali złączyć to z wyrazem tołoka, który rzekomo miałby znaczyć wojska pomocnicze, ale jest to nie do końca potwierdzone w ogóle takie znaczenie. Sobolewski zamieścił krótką notatkę w Byzantyńsze Zeitschrift, skłaniając się ku opinii o identyczności dwóch różnych grup etnicznych wspomnianych przez Konstantego Porfirogenetę, a mianowicie Kulpingoj i Tulmacoj. Kulpingoj, Kulpingów, utożsamia ze skandynawskimi Kilfingar i ruskimi Kolbiagami. Natomiast Talmacjoj czy Tulmacoj utożsamia właśnie z tłumaczami, oddając ich za odpowiednik tego, co i później w ruskim języku będzie znała określany mianem tłumacz. Sobolewski również łączy to z tym właśnie określeniem plemienia Tywerców, o których pewna glosa pisze, jaże są tolkowiny, że ci także są tłumaczami, aczkolwiek tolkowiny niektórzy próbują tłumaczyć jako sojusznicy bardziej niż tłumacze, choć Sobolewski uważa, że to jest to drugie znaczenie. Uważa, że określenie tołkowiny czy tłumacze było tym, jak Ruś określała swoich południowych nadczarnomorskich sąsiadów. Za to, że pełnili oni rolę pośredników w kontaktach z dalszymi jeszcze koczowniczymi ludami tureckimi. Również w ten sam sposób tołkowin tłumaczy się wyraz ten w słowie o wyprawie Igora. Aczkolwiek z tym utworem jest problem, że jego autentyczność jest nie do końca poświadczona. Wysuwano wobec tej tezy Sobolewskiego różne zastrzeżenia, że trudno, żeby cały naród otrzymać miał nazwę tłumacza, żeby cały naród miał zajmować się, czy też lud, czy plemię zajmować się tłumaczeniem. Mówiono, że poza tym lud, znajomość języka tureckiego musiała być powszechna na całych stepach dzisiejszej południowej Ukrainy. Wspominano chociażby pewnego kijowskiego młodzieńca, który podczas oblężenia pieczyngów negocjował z nimi, mówiąc po pieczyńsku. W rzeczywistości mamy nazwę Tulmacji turecką przełożoną na słowiański tołkowiny, gdyż nie jest to nazwa plemienia, ale nazwa grupy społecznej w ramach ludu pieczyngów. Grupy, która specjalizowała się w tłumaczeniu, czyli w pracy z językiem. Słowiańskie tołkować oznacza objaśniać, wyjaśniać. Tureckie tłumacz pracować z językiem. Są to wyrazy synonimiczne, związane z przekładem z obcego języka. Ale w tureckim wyraz język, til, ma również specyficzne znaczenie. Otóż języka można zaciągnąć, ale i języka można złapać. Język to jest także człowiek, ktoś z obcej grupy etnicznej, który dostarcza informacji potrzebnych tym, którzy go złapią. I ta frazeologia o łapaniu języka jest czymś wspólnym zarówno w językach słowiańskich, jak i tureckich. Konstantyn Porfirogeneta wspomina 8 temów, temata okto pieczyńskich. Nazywa te jednostki, na które dzieli się lud pieczyngów, temami. Nie plemionami, nie klanami, nie rodami. W związku z tym niektórzy zastanawiają się, dlaczego cesarz użył tutaj tego słowa, które jest po prostu tem, to jest nazwa bizantyjskiej jednostki administracyjno-wojskowej. Nie mogło to być proste zastosowanie terminu technicznego, terminus technicus, za którym nie stoją żadne istotne treści. Temu pozornym, prostemu wyjaśnieniu wydaje się, musiał przyświecać jakiś fakt, że Konstantyn Porfirogeneta, opisując organizację wewnętrzną innych ludów, nigdy nie użył terminu tem. A zatem coś takiego musiało być w tej pieczyńskiej organizacji, że skojarzyła mu się z organizacją rzymską, bizantyjską. Najbardziej przekonującą, choć hipotetyczną interpretacją może być uznanie, że autor pragnął tu podkreślić ścisły związek między organizacją terytorialną i wojskową u pieczyngów. Że w istocie każdy z plemion jest swoistego rodzaju korpusem wojskowym. Ale może nie do końca też chodzić o to. Są to ludy koczownicze, więc ich obszar poruszania się po stepie jest zmienny, choć mogą odpowiadać za pewne terytorium. Natomiast Konstantyn Porfirogeneta zdaje się w tym miejscu zwracać uwagę, że pieczyngowie nie dzielą się w ogóle w sposób zauważalny, czy też istotny dla obserwatora z zewnątrz, na plemiona, rody czy klany, ale dzielą się na formacje wojskowe. I tutaj badacze próbują czasem przekładać te nazwy formacji wojskowych pieczyńskich i daje to pewien całkiem ciekawy obraz. A mianowicie Jabdiertim ma oznaczać wyróżnieni za zasługi. Kuerci czur, niebiescy czur, gdzie czur jest wysokim tytułem dworskim. Kabukszin jula, kolejny tytuł, ludzie o kolorze kory drzewnej. Suru kulbej, szarzy kulbej. Kul nieznany, bej to oczywiście tytuł powszechnie znany wśród ludów tureckich. Karabej, czyli czarni panowie. Tu trzeba też podkreślić, że kara w językach tureckich czy mongolskich oznacza nie tylko czarny, ale także silny. Boro tolmacz, czyli ciemni czy też mroczni tłumacze. Tu oczywiście może mieć to związek z tym, że za łapanie języka najlepsza była pora nocna. Jazy kopon. Jazy to jest imię, kopon tytuł, trudno to przełożyć. I bula czopon, pasterze buli. Według węgierskiego badacza Nemeta tłumaczenie jest jednak inne i nazwy plemion pieczyngów składały się z dwóch członów, z których jeden był określeniem maści końskiej, a drugi tytułem dworskim, jakimś tytułem pieczyńskiego dygnitarza. Dzisiaj często patrzymy na ludy koczownicze jako na mieszaninę różnych rodów, klanów, plemion, języków. Owszem, takie one i były. Ale w przypadku imperiów stepowych dochodzi jeszcze jeden element, nadrzędny element, ważniejszy niż podziały rodowe, klanowe czy plemienne, a mianowicie armia. Jednostki wojskowe szły w poprzek więzi rodowych. W jednej jednostce łączono ludzi najrozmaitszych rodów, po to, żeby stworzyć jednolitą, mocną i niepodlegającą wahaniom związanym z przynależnością rodową armię. I tak Mongołowie Czyngis-Hana dzielili swą armię na dziesiątki, araft, setki, zut, tysiące, mingan i dziesiątki tysięcy Tümen, z czego mamy nasze późniejsze polskie Ćma, 10 tysięcy, jako największa liczba, jaką można sobie wyobrazić, że w ogóle ludzi mogłoby się gdzieś w jednym miejscu zebrać. Możemy też przychować tutaj mandżurskie chorągwie, sztandary, określenie bannermen mandżurów w języku angielskim. Jak widać, pieczyngowie wśród swoich jednostek, swoich ugrupowań mieli 8 jednostek, 8 specjalnych korpusów i co ciekawe, mandżurowie też mieli 8 korpusów, na jakie dzielili swoje jednostki. I wśród tych 8 pieczyngowie mieli specjalne ugrupowanie zwane ugrupowaniem tłumaczy. W nazewnictwie miejscowości Europy Środkowej i Wschodniej spotkać można bardzo wiele nazw miejscowości wywodzących się od wyrazu tłumacz. Spotykamy je na zachodzie, nawet we Włoszech. Tolmezzo w Udine, Tolmezzo w Pordenone, Tolmasson w Pordenone i w końcu Tolmassons w Udine. Wszystko są to podobne nazwy zgrupowane w północno-wschodniej Italii. W Austrii mamy miejscowość Tilmicz, w Słowenii Tolmin i Tolmino, w Czechach tłumaczów, podobnie na Morawach. Również w Polsce mamy tłumaczów, aczkolwiek są to tereny, które kiedyś bardziej ciążyły ku Czechom w Sudetach. Na Słowacji mamy tlmacze, czy też tlmacz. Na Węgrzech tolmacz. W Rumunii mamy talmaci. Aczkolwiek w dzisiejszej Rumunii jest to położone, jest to miejscowość Talmaci, znajdująca się w Siedmiogrodzie. I ta miejscowość nazywana była kiedyś po węgiersku Tolmacz lub też Bantolmacz, ponieważ było siedzibą rodu, łacinie gens, niemieckie nemzetrzek, Bana. Według tradycji z rodu Bana wywodzi się miał późniejszy ród Czeszneki z tego obszaru. Pochodzenie rodu Bana, zdaniem węgierskiego historyka Dierdia Dierfiego, sięga X wieku, a inny węgierski historyk, Erik Fugedi, sugerował, że ród Bana był boczną gałęzią rodu Katapan, Koppan, wywodzącego się z książęcego rodu plemienia pieczyngów Talmat. W tym przypadku węgierski badacz robi plemię z Talmat. W rzeczywistości, jak wiemy, była to grupa zawodowa, korpus wojskowy tłumaczy. Zgodnie z średniowieczną Gesta Hungarorum, Ketel Kuman, w rzeczywistości pieczynk lub też kabar, był kaganem, który miał się przyłączyć do ludu wielkiego księcia Węgier Almosza w Kijowie w roku 884. Po podboju Węgier część rodu Ketela osiedliła się między Szatorholom a rzeką Tolczwa, natomiast druga część w miejscu, gdzie rzeka Wag wpada do Dunaju. Nad brzegiem Wagu syn Ketela, Alaptolma, zbudować miał zamek Komarom, gdzie później zostali oni pochowani jeszcze jako poganie. Inni historycy uważają, że więź między rodami Katapan i Bana nie była agnacyjna, lecz matrynarna, a ród Bana wywodził się od hrabiów Bana, którzy byli wasalami awarskiego Tuduna, czyli w tym przypadku sięgali jeszcze do poprzedników Węgier w Panonii, a tym samym byli wasalami pośrednio Karola Wielkiego, ponieważ awarski Tudun była to ta część, która pozostała jeszcze z wielkiego państwa Awarów i w jakiś sposób trwała, poddana Frankom. Ród Bana posiadał pierwotnie posiadłości wokół wioski Bana i w górach Bakoni i co ciekawe, byli oni dziedzicznymi strażnikami lasów w Bakoni. Inne rumuńskie miasto Talmaciu w Sybin. Wiele nazw tego rodzaju mamy także wśród Słowian wschodnich. Na Ukrainie jest miejscowość Tłumacz w dawnym województwie stanisławowskim, poświadczona po raz pierwszy w latopisie z roku 1213. Miasto Tłumacz prawdopodobnie powstało w XII wieku. Według legendy zapanowania księcia Jarosława Ośmiomysła niedaleko Dniestru, w pobliżu ważnych szlaków handlowych prowadzących z Halicza na wschód, założono osadę tłumaczy. Mieli tam mieszkać książęcy ludzie, którzy pełnili służbę celną, zajmowali się sprawami handlowymi dworu książęcego oraz byli tłumaczami podczas negocjacji z przedstawicielami obcych państw. Stąd miała wziąć się nazwa osady, czyli tłumacz. Pierwsza pisemna wzmianka o tym właśnie tłumaczu pochodzi z 1213 roku i znajduje się w latopisie halicko-wołyńskim. Wówczas wielka księżna Romanowa przyjęła śluby zakonne. Potem nadeszła armia pod gród Halicz, Koloman i Lachowie. I wielka bitwa miała miejsce na Krwawym Brodzie, a śnieg spadł na nich i oni, Węgrzy i Lachowie, nie mogli wytrzymać, wycofali się za gród Rochorzyn, ruszyli przeciwko Mścisławowi i wypędzili go z ziemi halickiej. Wówczas Mścisław powiedział Danielowi: wyjdź z grodu. I Daniel wyszedł z Halicza z Dmitrem, tysięcznikiem, z wojewodą Glebem z Jeremiejowiczem i wojewodą Mirosławem. Wyszli oni z grodu i gdy byli naprzeciw grodu tłumacz, dogonił ich niewierny bojar Witowicz Włodzisław. Oni, zawróciwszy na niego, rozbili go i odebrali mu konia. Tego samego dnia walczyli przez cały dzień, aż do nocy, a tej nocy wrócili. Obok miasta Tłumacz jest też rzeka Tłumacz, jak również w obwodzie kołomyjskim, w rejonie kołomyjskim obwodu sosnowskiego jest wieś Tłumaczyk. Mamy również bardziej na wschodzie Ukrainy Towmacz, około Czerkasów. I tutaj rzecz ciekawa, Towmacz, po polsku oczywiście Tłumacz, historia tej wsi sięga odległych czasów, a mianowicie w Księdze Ławry Peczorskiej z roku 1864 czytamy: według przekazu wieś zawdzięcza swoją nazwę temu, że należała do tłumacza, czyli osoby zajmującej się przekładem z języka tatarskiego, który dzięki swojej funkcji zgromadził majątek. Może to sugerować, że wieś istniała już wcześniej, zanim osiedlił się tam tłumacz. Dlaczego tłumacz wybrał właśnie to miejsce? Ziemie czerkaskie od dawna stanowiły granicę między stepem a lasami. Od czasów Rusi Kijowskiej znaczenie tej granicy rosło jako warunku ochrony południowych terenów księstwa. Granice południowe Rusi Kijowskiej przenikali koczownicy tatarskiego pochodzenia, Połowcy, później Tatarzy, a nawet Turcy osmańscy, którzy przemieszczali się dolinami rzek z południa. Częste najazdy i grabieże pustoszyły te ziemie. Po takich atakach pozostawały pogorzeliska. Młodych mężczyzn brano w niewolę, sprzedawano na galery. Dzieci przekształcano w niewolników domowych, a kobiety wywożono na targi niewolników do miast czarnomorskich, takich jak Hadży Bey, Olbia, Hersones czy Tmutarakan. Przed czasami mongolskimi największe zniszczenia przyniosły Rusi najazdy Połowców w latach 1061-1210. Aby chronić ludność i umocnić południowe granice, konieczne było osiedlenie tłumaczy języka tatarskiego. Tłumacz stał się zatem granicą między stepem a lasem. Step dostarczał żywności, jary i wąwozy służyły za pastwiska, a lasy chroniły przed wrogimi najazdami. W celu ochrony wsi i okolicznych terenów ustawiono posterunki sygnałowe na dominujących wzniesieniach lub sztucznie usypanych wzgórzach. Na takich posterunkach całą dobę czuwali służbowi ludzie. Posterunki były regularnie sprawdzane przez starszych. Sprawdzano m.in. krzesiwo czy też suchą chubkę, które miały służyć do podpalenia ogni na wieżach strażniczych. W przypadku zbliżania się wroga zapalano pochodnie jako sygnał alarmowy. Miejsca starć Rusi z najeźdźcami różnych czasów oznaczone są też kurhanami, mogiłami. Na polach wsi znajduje się 40 dawnych kurhanów, czytamy w podaniach. W wyniku działalności gospodarczej ludzie je owszem zrównywali z ziemią, pozostawiając jedynie niewielkie wzniesienia. Najwyższy wysyp znajdował się miał w tym terenie we wsi Antonówka przy Juku Szewczankowskim. Stojąc na tym wzgórzu można dostrzec nie tylko sąsiednie, ale i odległe wsie. Znajdował się tam posterunek sygnałowy, a później w tym otwartym miejscu, wystawionym na wszystkie wiatry, jakiś sprytny, obrotny gospodarz zbudować miał wiatrak, który jednak nie dotrwał do późniejszych czasów. I tak można postawić kilka hipotez dotyczących czasu powstania tej wsi Tłumacz i innych pobliskich osad. Niektórzy mówią, że jest to jednak z późniejszych niż pieczyńskich czy połowieckich czasów, a mianowicie w latach 1239-1240 na te tereny wtarła się Złota Orda. Miasto Kaniów stało się centrum administracyjnym najeźdźców. Aby zbierać daniny od miejscowej ludności, Mongołowie potrzebowali tłumacza, który by osiedlił się w już zaludnionej wsi. Stąd też mieszkańcy okolicznych wsi przychodzili do tłumacza, aby wyjaśniać niezrozumiałe dla nich kwestie w języku tatarskim. Stąd słowo tłumacz miało stać się znaczące. Dokąd idziesz, do tłumacza, gdzie byłeś, u tłumacza. I stąd wziąć się miała nazwa miejscowości. Tak tłumaczy to XIX-wieczny uczony rosyjski almanach. Czy jest to rzeczywiście taki przebieg bardzo możliwy, acz w szczegółach mogło być to nieco inaczej. Mamy też rzekę Towmacz, rzekę Towmaczik w tych rejonach, rzekę Gniły Towmacz, mamy Towmacz koło Lwowa, Dolmatiwka koło Chersonia. Nie brakuje tego typu nazw również na Białorusi, gdzie jest Talmaczowa, wieś w obwodzie turowskim, Tolmaczewa koło Soligorska, czy Dolmatowszczyna koło Miru. Natomiast na obszarze dzisiejszej Federacji Rosyjskiej nazw tych jest również bez liku, wymieniać wszystkich nie ma sensu, natomiast warto wspomnieć o miejscowości Tomaczi, która znajduje się w obwodzie twerskim. Otóż i tutaj nazwa wsi pochodzi od języka tłumacz, które jest i w rosyjskim spotykane. Ludowa legenda wiąże pochodzenie tej nazwy z czasami jarzma tatarsko-mongolskiego, XIII-XIV wiek. Pierwsza wzmianka o wsi Tłumacze pochodzi z 1545 roku. W tamtym czasie wieś należała do wołości Zabrusie, będącej południowym krańcem pięciny bieżeckiej, dawnej Republiki Nowogrodzkiej i była własnością nowogrodzkiego klasztoru hutyńskiego. Istnieje również inna wersja wyjaśniająca pochodzenie nazwy Tłumacze. Otóż księga pisarska pięciny bieżeckiej z tegoż roku 1545 wspomina o trwale osiadłych w tamtych stronach książętach tłumaczowych. Możliwe, że osada należała właśnie do nich, co mogło wpłynąć na danie tej nazwy. Stąd tak rozliczne nazwy, które pojawiają się w Rosji, Tłumaczew, Tłumaczewo, mogą być nazwami związanymi już z nazwą rodu Tłumaczewy, który jest znany w różnych częściach Rosji. Ale w samej Moskwie mamy też dzielnice, czy mieliśmy dzielnice, bo w dawnej Moskwie, które zwane były Wielki Tłumaczewski Pieryłek i Stary Tłumaczewski Pieryłek. Wielki, nazwa pochodzi od osady tłumaczy, którzy obsługiwali zamoskowrzeckich Tatarów, ordyńców w XIV-XVI wieku. Natomiast osada Stare Tłumacze datowana jest na XIV wiek i początkowo znajdowała się na wschód od współczesnej Ordynki, dopiero później przesunęła się w rejon późniejszych tzw. tłumaczewskich pieryłków. Osada Stare Tłumacze jest wcześniejsza i świadczy XIV wiek, jest to czas, kiedy Moskwa po raz pierwszy przejęła rolę pełnienia pośrednictwa pomiędzy ruskimi ziemiami a tatarskimi, oczywiście pośrednictwa polegającymi na zbieraniu podatków na Rusi i przekazywaniu ich do ordy. W XIII-XIV wieku wzdłuż dzisiejszej ulicy Tatarskiej w Moskwie biegła główna droga prowadzącego do tak zwanego żywego mostu, który był wiódł w kierunku Kołomny. A zatem Tatarzy ordyńcy osiedlali się na terenie Moskwy i do ich obsługi bezpośrednio służyli tłumacze. Stąd też mieściła się na terenie Moskwy Swoboda Tłumaczy, czyli osada, która zwolniona była od wszelkich możliwych danin na rzecz wielkiego księcia. Jeśli przyjrzymy się rozmieszczeniu tych nazw tłumacze na Słowiańszczyźnie, czy w ogóle w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ nie zawsze są one na Słowiańszczyźnie, są one także i w Italii, jak wspomniałem, znajdują się one zazwyczaj na pograniczu. Większość tych nazw ma charakter tak zwany genitywny i może być uznana za określenie miejsca, które należy do kogoś, czyli do tłumacza. W tym przypadku trzeba oczywiście liczyć się, że nazwy te mogą odnosić się do pojedynczych, poszczególnych osób noszących nazwisko czy też przezwisko, określenie zawodowe tłumacz, którzy byli założycielami lub właścicielami danej miejscowości. Tak zapewne powstała większość różnych tłumaczewów na terenie Rosji. Ale niektóre formy, i to co ciekawe, głównie w zachodniej sferze występowania tych nazw, nie mają charakteru genitywnego i mogą oznaczać po prostu osadę o nazwie tłumacze, czyli o nazwie analogicznej do innych grup zawodowych, typu szczytniki, kowale. W ten sposób tłumacze byliby jakąś zbiorowością, wyróżnianą przez znajomość jakiegoś rzemiosła, w tym przypadku umiejętność tłumaczenia ustnego. Tu oczywiście rodzi się pewna wątpliwość, jaki byłby cel grupowania tłumaczy w odrębnych osadach na podobieństwo grupowania rzemieślników biegłych w produkcji lub usługach. W odróżnieniu od psiarczyków czy ratajów, tłumacz, działacz powinien chyba w pojedynkę i wykonywać swój zawód tam, gdzie jest on niezbędny, czyli w kontaktach między dwoma różnojęzycznymi, istotnymi społecznie lub ekonomicznie czy politycznie podmiotami, na przykład, a może przede wszystkim nawet na dworze władcy, w jego zabiegach dyplomatycznych, może na targowisku, w negocjacjach handlowych, czy też w kontaktach z wynajętymi lub wziętymi w niewolę obcymi grupami zawodowymi, wykonującymi jakieś prace, na przykład najemną drużyną władcy. Lecz czemu miałby służyć odrębne osady tłumaczy? Przecież do wykonywania wyżej wymienionych czynności wystarcza jeden tłumacz. Tak więc dla sprawnego funkcjonowania kontaktów między różnojęzycznymi grupami tłumacze powinni być szeroko dostępni. Niemniej jednak działać w rozproszeniu, pojedynczo lub w małej grupce, tak aby wszędzie tam, gdzie jest konieczność tłumaczenia ustnego, był tłumacz. Taka działalność nie powinna pozostawić śladu w toponomastyce, w nazwach miejscowości. Zwłaszcza, że w praktyce średniowiecznej Eurazji nie było jakichś specjalnych gildii tłumaczy czy zorganizowanych szkół, gdzie przysposabiano by się do tego rzemiosła. Tłumaczem zostawały w sposób naturalny osoby, które przyswoiły sobie język obcy wyłącznie w ustnej formie. Oczywiście nie oznacza to, że tłumacz musiał być obowiązkowo analfabetą, ale ten język przyswajano drogą naturalnej akwizycji od któregoś z rodziców lub krewnych w rodzinach mieszanych językowo najczęściej lub też od sąsiadów w miejscowościach na pograniczu językowym lub zasiedlonych przez znaczną grupę różnojęzyczną lub też ewentualnie od obcokrajowców, kiedy przyszły tłumacz przez dłuższy czas dobrowolnie lub w sposób wymuszony przebywał poza swoją własną ojczyzną na obczyźnie. Rozwiązania tego problemu może dostarczyć położenie geograficzne miejscowości o nazwie tłumacza. Otóż w odróżnieniu od nazw różnych osad rzemieślniczych, które zwykle grupują się wokół ośrodków władzy i miast, wobec których pełnią rolę służebną, tłumacze znajdują się zwykle na rubieżach terytoriów, na pograniczu między dwoma państwami, czy też różnego rodzaju wspólnotami. Przyjrzyjmy się nazwom, które wywodzić się mają od tłumaczy na terenie Italii. Są one położone na obszarze północno-zachodniej Italii, tam gdzie graniczą na dzisiaj ze Słowenią i gdzie już wówczas była granica między światem rzymskim, później światem romańskim, czy to podległym Konstantynopolowi jak Wenecja, czy też podległym cesarstwu zachodniemu, frankijskiemu. I tam właśnie mamy umiejscowione miejscowości Tolmezzo, Talmasson, że te nazwy wywodzą się od tłumaczy, widać bardzo wyraźnie w nazwach może nie włoskich dzisiejszych, ale w nazwach dawnych łacińskich, nazywane one były Tolmetium, Tulmentium, w języku retoromańskim, frulijskim miejscowość ta nazywa się Tumiecz, a po słoweńsku Tolmecz. Tu trzeba wspomnieć, że nazwa niemiecka Schönfeld jest zupełnie odmienna, związana jest z pięknym polem. Natomiast różne nazwy, wersje nazwy tłumaczy wskazują, że tutaj gdzieś musiała być rubież słowiańsko-italska, słowiańsko-frankijska, słowiańsko-bawarska, a może i rubież tych, którzy z Słowianami dłuższy czas rządzili, czyli w tym przypadku imperiów koczowniczych z Panonii. Jeśli przyjrzymy się natomiast granicom Czech, to zobaczymy tutaj trzy tłumaczowy, które są rozłożone bardzo regularnie. Jeden tłumaczów jest na granicy bawarskiej, Drugi Tłumaczów jest na granicy ze Śląskiem, z ziemiami Polski. Trzeci Tłumaczów jest położony dzisiaj na Morawach, dosyć w pewnym oddaleniu od granicy węgierskiej, ale jak wskazuje nazwa miasta położonego tuż obok, Uherskie Hradiszte, węgierski gród, granica przebiegała kiedyś znacznie bardziej na północ. W związku z tym tłumaczowe czeskie położone są na pograniczu ziem czeskich z sąsiadami, z wszystkimi istotnymi sąsiadami, Polakami, Bawarami, jak również Węgrami. Można zatem założyć, że tłumacze byli jako grupa społeczna wykorzystywani właśnie na pograniczu. Ich zadaniem było zapewne ostrzeganie w porę przed najazdem zbrojnym czy upieszczym, tak jak na Rusi ostrzegać mieli tłumacze przed najazdem koczowników. Wielka koncentracja tych nazw na Rusi właśnie, szczególnie tej podatnej na zagony ludów koczowniczych, zapędzających się niepostrzeżenie w głąb kraju, potwierdza tę tezę, gdyż umieszczone w głębi, daleko od pogranicza rusko-kipczackiego czy rusko-tatarskiego osady, nadal miały swoją strażniczą rolę do spełnienia. Tu chodziło o pewnego rodzaju pragmatykę, gdzie pilnować się przed najazdem, blisko granic wroga czy blisko własnej ziemi. Oczywiście w tym przypadku chodzi o pilnowanie własnego terytorium także przed pobratymczym sąsiadem w ramach rozbicia dzielnicowego kraju, do czego na Rusi cały czas właściwie permanentnie po śmierci Jarosława dochodziło. Jednak podstawowe, pierwotne znaczenie osad tłumaczy byłoby pełnienie funkcji strażniczych, a zapewne i zwiadowczych, na pograniczu dwóch odmiennych językowo żywiołów, na przykład właśnie słowiańskiego i tureckiego. Znajomość obcego języka była niezbędna dla poznania zamiarów wroga podczas podsłuchiwania przez zwiadowców, czy też przesłuchiwania schwytanych jeńców, czyli tego właśnie wziętego języka. Osady tłumaczy istniały jednak także na pograniczach, gdzie nie było żadnej istotnej bariery językowej, na przykład na pograniczu polsko-czeskim w Sudetach. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy na pewno pierwotnym zadaniem tłumaczy było ustne tłumaczenie. Turecki pierwowzór językowy oznacza dosłownie język robić. Jest to forma tworzenia nomen agentis, czyli właściwie tego, który robi w języku. Interpretacja tego słowa jako przekładać słowa z jednego języka na drugi jest oczywista i zdominowała ona dzisiaj semantykę wyrazu tłumacz. Tylko czy to na pewno było pierwotne, podstawowe znaczenie? Otóż zarówno w językach słowiańskich, jak i tureckich istnieje idiomatyczne rozumienie wyrazu język jako jeniec z wrogiego oddziału schwytany żywcem w celu wydobycia z niego informacji. Stąd polskie czy też rosyjskie schwytać zdobyć języka. Przykłady. Do zachodu słońca pracował szczerze, wysyłał podjazdy, ekspediował listy, sam objeżdżał straże, sam przesłuchiwał schwytanych języków. Przyprowadzono także języka, który został złapany podczas nocnej bitwy. Możliwe zatem, że pierwotnym zadaniem grupy społeczno-zawodowej tłumaczy było zasięgnięcie języka, co w warunkach bojowych oznaczało konieczność jego schwytania. Stąd praca z językiem byłaby pierwotnie pracą przy przesłuchaniach jeńców, wcale niekoniecznie wymagającą znajomości języka obcego, jeśli wojny i najazdy dotyczyły wspólnoty jednojęzycznej, czyli toczyły się w ramach wspólnoty słowiańskiej czy wspólnoty tureckiej. Dopiero gdy w grę wchodził styk różnojęzycznych wspólnot, słowiańsko-tureckich, słowiańsko-germańskich, pole semantyczne wyrazu przesunęło się z samego zasięgania języka na przekładanie słów przesłuchujących przesłuchiwanemu i w drugą stronę. W ten sposób tłumacze byliby pierwotnie niczym więcej jak strażniczo-zwiadowczą grupą pilnującą pogranicze kraju. Zapożyczenie przez Słowian wyrazu tureckiego na określenie tej grupy jeszcze w epoce prasłowiańskiej wskazywałoby, że albo była to pewna innowacja w dziedzinie technologii organizowania protopaństwa, wcześniej Słowianom nieznana, albo też prestiż grupy zorganizowanej u jakiegoś ludu tureckiego byłby tak wysoki, że wyparłby jakąś pierwotną nazwę słowiańską, na przykład tołki, tołkowiny. Możliwe, że słowiańskie protopaństwa korzystały też z najemnych specjalistów, np. konnych zwiadowców rekrutowanych z ludów koczowniczych do strzeżenia rubieży swego terytorium, przejmując ich języka właśnie ten terminus technicus tłumacz tilmacz. Z całą pewnością Słowianie mieli okazję przekonać się wcześniej o pożytkach płynących z posiadania takiej wyspecjalizowanej grupy zawodowej. Dowody na istnienie takich grup nie są jedynie związane z interpretacją toponimów z nazwą tłumacz, które możemy spotkać w całej Europie Środkowej i Wschodniej, lecz także znajdują paralele przedstawione w źródłach pisanych z różnych stron świata koczowniczego. I tak pojawiają się też wśród ludów tureckich wymienione ludy następujące, na które mają dzielić się Turcy. Awyr, czy też Awar, Awas, Bułgar, Sabir, Ogus, Tarna, Tawris i Tilmis, Tilmacz. W tym przypadku mamy jeszcze żyjące na północy świata tureckiego i to tak istotne ugrupowania, które zestawia się tutaj z Bułgarami czy też Sabirami. Na terenie Anatolii już po najeździe Turków Seldżuckich istniał dosyć mały i niezależny od Seldżuków Bejlik, czyli państwo zarządzane przez Bejów na takim poziomie, nazywane Dilmis. Najbardziej interesujące są jednak wzmianki przytoczone już na początku u Konstantyna Porfirogenety, kiedy to wspomniani są Talmat czy Borotalmat jako plemię, czy właściwie korpus wojskowy specjalistyczny pieczyński, czy też Tulmaci, pojawiający się jako najemnicy wśród wojsk rzymskich, wojsk w okresie bizantyjskich. Pojawiające się tutaj powszechnie formy talmat-tulmat wskazywać mogą też, że tłumacze pogranicznicy w oczach obserwatorów mogli uchodzić za odrębne plemię koczowniczej nacji, być może z poczucia pewnego esprit de corps, który w późniejszych czasach wyróżniać będzie na przykład kozaków, innego rodzaju pograniczników. A być może też z powodu swego heterogenicznego, a zatem odmiennego pochodzenia niż innych części składowych plemienia. Podobnie jak kozacy chłonęli różnoetniczne i różnojęzyczne elementy pogranicza, robić mogli to już w epoce wczesnego średniowiecza również tłumacze. Nazwa odnotowana w źródłach greckich jest też nazwą niezwykle interesującą z punktu widzenia fonetycznego, ponieważ odbiega ona od kipczacko-oguzyjskiej wokalizacji tilmacz, czyli tej, która jest dzisiaj najbardziej rozpowszechniona wśród ludów tureckich. Natomiast i sami pieczyngowie posługiwali się zapewne też językiem oguzyjskim, także forma talmacz, która tutaj się pojawi, może być dostosowana w jakiś sposób, czy też zapożyczona do ich języka, natomiast forma talmacz-talmat wskazuje na to, że jest to wodząca się z innego języka tureckiego, z tych, które są dzisiaj dużo rzadziej spotykane, a najczęściej formy te spotykane są w językach słowiańskich. Stąd też zapewne znacznie przed pieczyngami nazwa ta została przez Słowian zapożyczona. Biorąc pod uwagę, że najdalej wysunięte na zachód Europy toponimy z tą nazwą ogniskują się wokół zachodnich rubieży władców Kotliny Panońskiej, czyli w terenach właśnie północno-wschodniej Italii, genezy nazwy Talmat należy poszukiwać w jakimś języku osiadłych na terenie Panonii ludów koczowniczych. Hunów, Awarów, Bułgarów, no może Węgrów, aczkolwiek to wydaje się już zdecydowanie za późno. Wśród plemion słowiańskich na Łużycach, zaliczanych do większej zbiorowości Serbów, wymieniani są także noszący podwójną nazwę Dalemińcy lub Głomacze. Tak pisze o nich Titmar na samym początku swojej kroniki. Zacznijmy więc od króla Henryka Ptasznika, który zjednoczył części miasta, choć miasto Merseburg, należące do różnych panów i znacznie większe przysporzył mu korzyści swoją zapobiegliwością i męstwem. Wydany na świat przez znakomity ród Ottona, syna Ludolfa, stąd znany później Ludolfingami, i Jadwigi, wzrastał chłopiec jak drzewko w ukryciu, aż wyrósł z czasem jak kwiat wiosenny na pełnego talentów żołnierza. Kiedy ojciec wysłał go z wielkim wojskiem do siedzib plemienia, które my po niemiecku nazywamy Daleminci, a Słowianie Głomaczami, Po łacinie brzmi to Iscque a patre suo in provintiam quam nos teutonice deleminci vocamus sclavi autem glomaci appellant. To jak pisze dalej Tytmar, powrócił zwycięzcą po straszliwym spustoszeniu i spaleniu kraju. Tymczasem jednak muszę opowiedzieć, jak ten kraj doszedł do owej nazwy. Głomacz jest to źródło, Glomuzi est fons, w odległości najwyżej 2 mil od Łaby. Jego wody rozlewają się w wielkie trzęsawisko, na którym wedle słów okolicznych mieszkańców i naocznych świadków dziwne dzieją się sprawy. Jak długo tubylcy korzystają z dobrodziejstw spokoju i ziemia nie odmawia im swoich plonów, trzęsawisko to pokrywa się pszenicą, owsem i żołędziami i utrzymuje w radości gromadzących się gęsto wokół sąsiadów. Ilekroć zaś rozszaleje się burza wojny, krew i popiół znaczą w nieuchronny sposób szlak przyszłości. To źródło każdy z mieszkańców czci i poważa, więcej niż kościoły, choć to, czego od niego oczekiwać może, jest tak niepewne. Od niego otrzymał nazwę cały ten kraj, ciągnący się od Łaby aż do rzeki Kamienicy. Owo cudowne źródło lokuje się dzisiaj w pobliżu miejscowości Lomacz, po górnołużycku Chłomacz. Jest to tutaj u Tytmara bardzo ważne świadectwo dotyczące religii słowiańskiej, o której już Prokopiusz pisze, że czciła ona rzeki czy też wody. W tym przypadku mamy źródło, które jest źródłem wieszczym, przekazuje jaki los spotka okolicznych Słowian. Ale tutaj nas jednak bardziej interesuje nazwa sama tego plemienia, które ma dwie oboczne wersje. Jedną niemiecką, Teutonice, a drugą słowiańską. Mamy wiele form zapisu tej nazwy. Słowiańskich jest mniej. U Tytmara są aż 3. Glomaci jako lud, Glomuzi jako źródło i jeszcze pojawia się Pagus Glomize lub też Pagus Zlomizi, czyli okręg, region zamieszkały przez plemię zwane Glomize. Słowiańskie brzmienie tej nazwy jest rzadziej odnotowywane w źródłach pisanych przez autorów niemieckich. Stąd możemy dodać jeszcze tutaj ewentualnie takie formy jak Glumici czy Glomuci, które się pojawiają. I wszystko to wyprowadza się z prasłowiańskiego rdzenia Golm. Problem tylko jest taki, że nie za bardzo znamy taki słowiański rdzeń. I wydaje się, że tutaj może być po prostu zniekształcona forma wyrazu Holm, czyli wzgórze. Po niemiecku zapisywanego jako Kolm, Kulm, ale także jako Golm. Najwyższe wzniesienie na wyspie Uznam, mające 80 metrów. Problem tylko w tym, że głomacze mieszkali nad Łabą, w kraju jednak dosyć płaskim, a eponimiczne dla nich miejsce, Głomacz, to nie góra, nie szczyt, nie wzniesienie, tylko źródło, trzęsawisko. O wiele więcej wariantów zapisu mamy natomiast dla niemieckiej wersji ich nazwy. Dalamanci, Dalamantia, Dalmantia, Deleminci, Deleminci. I tutaj wspomnieć można Tytmara, który pisze Deleminci, ale znana jest ta nazwa już u geografa bawarskiego jako Talaminci, czyli nie przez D, ale przez T pisane. Czy forma Demelchion, przekręcona nieco w chronikon Moisiaciense, Dalmate, Dalmati, tutaj forma, która się w rocznikach fuldejskich skojarzyła z nazwą adriatyckiej Dalmacji, czy nazwa Dalemencan u autora anglosaskiego w przekładzie choreografii Orzjusza na anglosaski Dalemencan wydaje się dokładnie oddawać formę też słowiańską w jakiś sposób końcówką. Dalamantiam u Widukinda czy Dalaminca in pago Dalmince. Czasem się te formy w różny sposób zapisuje. Obie nazwy, słowiańska i niemiecka, są odmienne, ale mają też wiele punktów stycznych. Głomacz, Dalemincy. Różni je nagłos, czyli początek. W jednej jest G, drugi jest D. Różnią się też samogłoskami, które są zresztą dosyć nieustabilizowane. Różni także to, że w wyrazie Dalemincy mamy dostawione jeszcze N, którego nie ma w wyrazie głomacze w tej nazwie. Powstaje zatem pytanie, czy ta niemiecka nazwa Dalemincy może mieć coś wspólnego z Tulmacji, czy nazwą tłumaczy. Czy serbo-łużyccy dalemińcy mogli być takim samym etnonimem związanym z wykonywaniem profesji pograniczników przez ten lud? Teoretycznie jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ w językach tureckich, w języku azerbejdżańskim tłumacz dziś nazywa się dilmanj, jak również w języku czagatajskim z obszaru Azji Centralnej. Tilmanj był zapisywany z dodaniem tego samego N, jak w wyrazie talamincji, wyraz ten w języku tureckim. Czy zatem Niemcy nazwali ten lud od wykonywanego zawodu, a Słowianie od źródła? Wydaje się jednak, że to nie głomacze zostali nazwani od źródła, ale źródło głomacz zostało nazwane od głomaczy. I że wyraz słowiański głomacz może również oznaczać to samo, co talamincz, czyli tłumacz. I że wcale nie chodzi tu o zwykłe zniekształcenie nazwy, że D przechodzi w G, bo to tak zazwyczaj nie działa, żeby głoska zwarta zębowa przechodziła sobie od tak w tylnojęzykowo. Oczywiście muszą być jakieś zasady, ale tutaj nie bardzo widać co. Ale nie jest to, jak się wydaje, arbitralne zaakceptowanie zniekształcenia nazwy, no bo to byłoby trochę mało poważne uprawianie historii. Natomiast różnica między dalemińcami a głomaczami polega być może na tym, że jest to zapis nazwy w dwóch różnych językach i że wcale nie chodzi tu o języki niemiecki i słowiański, ale o dwa różne języki, z których te nazwy się wywodzą. A jakie? No cóż. Na początku XIV wieku perski historyk Rashid ad-Din spisał dzieło Jame at-Tawarikh, czyli zbiór historii, w których przedstawił dzieje Imperium Mongołów od Chingizhana poczynając. Wspomina w nim szereg postaci, także z zaplecza wojskowości i administracji mongolskiej. Jedną z takich postaci jest chrześcijanin z nestoriańskiego kościoła wschodu, który nazywa się Isa Kelemeci. Lekarz i astronom w roku 1285 wziął udział w poselstwie mongolskim do Rzymu do papieża Honoriusza III. Isa Kelemeci można to przełożyć na język polski jako Jezus tłumacz, gdyż Isa to oczywiście Jezus, a Kelemeci to mongolskie słowo, które dokładnie odpowiada tureckiemu tilmacz, czyli tłumacz. Co więcej, miejscowość w Siedmiogrodzie, dzisiaj zwana po rumuńsku Talmaciu, w średniowieczu zwana była Tolmacz. Miejscowość ta pojawia się jednak u austriackiego historyka Tomasa Ebendorfera w roku 1463 jako Kolomoc lub też Kolomec, a zatem przybiera formę, która była znana na tych obszarach i pochodziła z języka mongolskiego, ponieważ Mongołowie po roku 1240, po najeździe na zachód, rozdawali karty na obszarze stepowym, w tym również stepie wołoskim sąsiadującym z Siedmiogrodem. A zatem Thomas Ebendorfer w swoim dziele Kronika Regum Romanorum, Kronika Królów Rzymskich, pisze item Kolomoc in Septem Castris, Kolomoc w siedmiu zamkach, w Siedmiogrodzie. Natomiast w innym swoim dziele Geschichte Dracole Weide, czyli historia gospodara Drakuli, pisze, ponieważ po niemiecku, Kommen in Siebenburg gen Talmetz. Czyli w tym przypadku używa dwóch form, węgierskiej, czy też tureckiej, słowiańskiej, talmec, oraz mongolskiej, kolomoc. W dzisiejszym języku mongolskim tłumacz to tajubarguacz, ale również jest forma helmercz, która wywodzi się z dawniejszej helemürczy. I ta nazwa mongolska helemürczy, no się tłumacza, niekiedy bywa podawana jako związana z formą w języku ujgurskim, staroujgurskim, Kelemeci. Ta nazwa Kelemeci, zapisywana tylko i wyłącznie za pomocą alfabetu spółgłoskowego, Różnie się ją w jakiś sposób wokalizuje. Kelemeji przez E, czy też Kelemeji inną głoską, lub ma Kelmacz, może się pojawiać. Od tego miałoby się wywodzić mongolskie formy, właśnie takie jak Kelemeji tłumacz, przydomek tego właśnie Isy Kelemejiego, czy też Kelemerji lub Kelemurji z dodatkowo wstawionym R. Mongolskie kele jest jako język, jest odpowiednikiem tureckiego til język. I co ciekawe, formę kala jako mówić spotykamy również w języku czuwaskim, czyli w tym jedynym języku tureckim, który należy do grupy języków ogórskich. Czas kiedy wszystkie inne należą do tej drugiej grupy szas, czy też oguzyjskiej, no to oczywiście z ujgurskim współczesnym włącznie, który jest językiem karłuckim. I nazwa Kelemeji jest dosyć dobrze poświadczona. Nie ma w niej żadnego błędu, mimo tego, że występuje ona w kronice z XIV wieku, ponieważ znamy ją również ze źródeł chińskich, gdzie w kronice dynastii Yuan, dynastii mongolskiej, kronice dynastycznej, pojawia się ten sam człowiek, Isa Kelemeji, po chińsku w dzisiejszej wymowie Chili Ma Chi. Natomiast o wiele ciekawsza jest zapis w innej kronice dynastycznej z Chin, kronice Nanciszy, czyli południowej dynastii Qi, dynastii, która panowała w VI wieku, a więc w czasach zdecydowanie wcześniejszym niż XIV-wieczni Mongołowie, gdzie pojawia się tytuł urzędnika ludu Tabgaczów, czyli tego ludu, który tworzył tą dynastię, dynastię południowej Qi, o nazwie Qiwanzhen, dzisiejszej wymowie chińskiej. Natomiast ta nazwa Qiwanzhen jest rekonstruowana jako Kilmorjin dla epoki, w której była ona zapisana. I ta nazwa Kilmorjin, pochodząca z początku VI wieku, byłaby najstarszym ewentualnym możliwym zapisem nazwy tłumacz, tylko że nie w tureckim, a w mongolskim, czy też paramongolskim języku. Tak więc najstarszy zapis wyrazu tłumacz pojawia się w kontekście koczowniczego ludu Tabgaczów z Mongolii, po chińsku nazywanych Tuoba, którzy należeli do konfederacji Xianbei. Xianbei jest to chiński zapis, tak się to odczytuje, natomiast rekonstrukcja, której dokonał Paul Pelio, wskazuje, że po mongolsku należałoby Xianbei odczytać jako Serbi. Serbi byli ludnością paramongolską, wcześniejszą niż dzisiejsze ludy mongolskie wywodzące się od wojowników Czyngischana, od tego jak Czyngischan na nowo sformatował ludy koczownicze w swoją własną armię. Także cały system dawniejszy etniczny zachował się szczątkowo, natomiast Serbi byli tą ludnością, która funkcjonowała jeszcze 700 lat przed Czyngischanem. I jedyna forma zapisu tłumacz tutaj, która przypomina nam na zachodzie nazwę mongolską, a nie turecką, to jest właśnie nazwa ludu głomaczów na Łużycach. A lud głomaczów należy do większej grupy etnicznej słowiańskiej nazywanej Serbii. W tym przypadku mamy zadziwiającą koincydencję. Serbii w Mongolii i Serbii na Łużycach. Czy jest to przypadek? Możliwe, że nie. Możliwe, że nie i nazwę tłumacz, czy też kelemecz, kelemurdzi w wersji mongolskiej należałoby uznać za nazwę, która pojawiła się na Słowiańszczyźnie, pojawiła się w Europie ze wschodu wraz z ludami koczowniczymi, ale pojawiła się od razu w dublecie, w nazwie podwójnej. I tak Słowianie mogliby zapożyczyć tą nazwę z jakiegoś języka właśnie nietureckiego, może ewentualnie języka Turków, ale ogórskich, czyli języka pokrewnego dawniej bułgarskiemu, chazarskiemu, w formie glomacz, a możliwe, że z jakiegoś języka jeszcze innych ludów rządzących Panonią, Hunów czy też może późniejszych Awarów, których język jest nie do końca znany. Na pewno nie był to język turecki, więc może też w jakiś sposób był to język związany z językiem Tabgaczów, językiem mongolskim, paramongolskim, a może po prostu był zupełnie nieznany grupy językowej, ale miał wyrazy mongolskie. I drugi wyraz, ten, który wszedł do niemieckiego nazewnictwa tego właśnie ludu, Talmans, który wywodzi się wyraźnie z języka szas tureckiego, języka, który mógł towarzyszyć Awarom. I tu trzeba od razu podkreślić, że Awarowie tworzyli jedno wspólne państwo. Natomiast od strony etnicznej Awarowie byli w niezwykle wielki sposób wymieszani i mogły tam być grupy mówiące różnymi językami. Nawet wręcz na to genetyka awarska wskazuje, że były tam różne języki, nawet języków sarmackich, alańskich nie wyłączając, czy też słowiańskich. Czy zatem słowiańscy Serbowie z nad Łaby i paramongolscy Serbowie z nad żółtej rzeki Huanghe mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Czy istnieje między nimi jakikolwiek wspólny łącznik? Próba odpowiedzi na to pytanie, na tą łamigłówkę językoznawczo-historyczną, podejmę się tej próby w trzeciej części audycji poświęconej tłumaczom, która traktować będzie o najdawniejszych wiadomościach na temat Serbów w Europie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.